Lekcja szósta. 11 sierpnia. Służba apostoła Piotra. Tekst pamięciowy. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miłym mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Dzieje apostolskie 10:34-35. Wraz z odejściem Pawła do Tarsu Piotr staje się ponownie główną postacią opowiadania Łukasza o pierwszych latach istnienia Kościoła chrześcijańskiego. Piotr został przedstawiony jako pełniący służbę wędrownego kaznodziei w Judei i przylegających do niej regionach. Łukasz opisuje tutaj dwa wydarzenia związane z cudami: uzdrowienie Eneasza i wskrzeszenie Tabity, Dorkas. A następnie w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich przedstawia historię nawrócenia Korneliusza. Nawrócenie pogan było najbardziej kontrowersyjną kwestią w Kościele Apostolskim. Choć dyskusje wywołane ochrzczeniem Korneliusza nie rozwiązały wszystkich problemów, wylanie Ducha Świętego przypominające to, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, pomogło Piotrowi przekonać współwyznawców w Jerozolimie, że błogosławieństwa Ewangelii nie ograniczają się do Żydów. W tym samym czasie zbór w Antiochii zaczął już głosić Ewangelię poganom. Lekcja tego tygodnia obejmuje także wybuch nowego, ale krótkotrwałego prześladowania, tym razem ze strony króla Heroda, oraz przedstawia skutki tego prześladowania dla apostołów, którzy przeżyli prześladowanie wszczęte przez Saula. Niedziela. 5 sierpnia. W Lydzie i Jopie. Piotr odwiedzał chrześcijańskie zbory w nadmorskich miejscowościach Judei. Jego celem było przypuszczalnie doktrynalne nauczanie, ale Bóg posłużył się nim w mocny sposób, by dokonać cudów podobnych do tych, jakich dokonywał Jezus. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:32-35. Jakie podobieństwa dostrzegasz między cudem dokonanym przez Jezusa i opisanym w Ewangelii Łukasza? 5:17-26. Uzdrowienie Meneasza? Dzieje Apostolskie 9:32-35. I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lydzie. Tam spotkał pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał od 8 lat na łożu. I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. Ewangelia Łukasza 5:17-26. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim, a nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej, rzec: odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich, i chwalili Boga, i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Pomimo zwięzłości sprawozdania, cud ten przypomina dobrze znaną historię uzdrowienia przez Jezusa paralityka w Kafarnaum. Nawet szczegół z łożem jest podobny. Najważniejsze jest jednak to, jaki wpływ wywarło uzdrowienie Eneasza nie tylko w Lydzie, ale także w całym nadmorskim regionie Saronu. Gdy ludzie upewnili się, że cud rzeczywiście nastąpił, Wielu z nich nawróciło się do Jezusa. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:36-43, historię wskrzeszenia Tabity. Dlaczego była ona szczególną osobą? Dzieje Apostolskie 9:36-43. A w Jopie była pewna uczennica, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła, obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lydda leży blisko Joppy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się, potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i, ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Joppie, i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś pozostał w Joppie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona, garbarza. Tabita, aramejskie tłumaczenie greckiego słowa Dorkas, gazela, była wyznawczynią Chrystusa, znaną i szanowaną w swoim środowisku ze względu na działalność dobroczynną. Historia jej zmartwychwstania także jest podobna do cudu dokonanego przez Jezusa, wskrzeszenia córki Jaira. Wskrzeszenie to Piotr widział na własne oczy. Idąc za przykładem Jezusa, apostoł poprosił wszystkich, by opuścili pokój. Następnie ukląkł i pomodlił się, a potem rzekł do zmarłej: Tabito, wstań. Dzieje Apostolskie 9:40. Apostołowie dokonywali wielu cudów, a właściwie Bóg dokonywał wielu cudów za ich pośrednictwem. Podobieństwa tych cudów do cudów dokonanych przez Jezusa miały przypuszczalnie uświadomić Kościołowi, w tym nam obecnie, że nie liczy się to, kto jest narzędziem, ale to, w jakim stopniu ten ktoś jest poddany Bogu. Gdy w pełni pozwalamy Bogu posługiwać się nami dla sprawy Ewangelii, wtedy dzieją się wielkie rzeczy. Piotr nie tylko wskrzesił Tabitę, ale wydarzenie to doprowadziło do wielu nawróceń w Joppie. Niektórzy ludzie sądzą, że gdyby tylko ujrzeli prawdziwy cud, taki jak wskrzeszenie Tabity, to uwierzyliby w Jezusa. Ale choć czasami cuda pomagały doprowadzić ludzi do wiary, to jednak Biblia zawiera mnóstwo przykładów takich ludzi, którzy widzieli liczne cuda, a mimo to nie uwierzyli. Na czym więc musi się opierać nasza wiara? Poniedziałek, 6 sierpnia. W domu Korneliusza. W Joppie Piotr zatrzymał się w domu Szymona, który był garbarzem. Tymczasem w Cezarei, około 40 kilometrów od Joppy, mieszkał rzymski setnik o imieniu Korneliusz. On i jego domownicy byli gorliwymi czcicielami Boga, choć jeszcze nie przeszli formalnie na judaizm, co oznaczało, że Korneliusz nadal był nieobrzezany. W widzeniu danym mu przez Boga został pouczony, by posłać do Joppy ludzi z prośbą do Piotra, by przybył do niego do Cezarei. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:9-16, 28:34-35. Czego doświadczył Piotr i jak to zinterpretował? A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Ważne jest to, byśmy pamiętali, że wizja dana Piotrowi dotyczyła nie pokarmu, ale ludzi. Owszem, stało się to około południa, Piotr był głodny, a głos polecił mu zabijać i jeść. Jednak Bóg posłużył się tą wizją nie po to, by znieść podział na czyste i nieczyste zwierzęta, ale by nauczyć Piotra, że Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich ludzi. Wizja ta najwyraźniej miała przełamać opór Piotra przed nawiązywaniem kontaktów z poganami. Do tamtej pory Piotr wyznawał żydowski pogląd, że gdyby wszedł do domu Korneliusza i przebywał w jego towarzystwie, skalałby się i nie mógłby uczestniczyć w nabożeństwach w świątyni ani przyjść przed oblicze Boga. Żydzi w pierwszym wieku naszej ery w Judei i jej okolicach nie przebywali w towarzystwie pogan. Problem tkwił w ówczesnej teologii, która wykluczała pogan ze wspólnoty żydowskiej, mimo że takie rozumowanie było wypaczeniem celu, do jakiego powołany został Izrael jako naród, głoszenia prawdy o Bogu całemu światu. Ponieważ obrzezanie było znakiem przymierza Boga z Abrahamem, nieobrzezani poganie byli wykluczeni ze wspólnoty żydowskiej i traktowani przez Izraelitów z pogardą. Żydzi uważali, że tacy ludzie nie mogą mieć udziału w błogosławieństwach przymierza, póki nie poddadzą się obrzezaniu i nie staną się formalnie Żydami. Oczywiście pogląd ten miał się nijak do powszechnego zasięgu ofiary Jezusa, co stopniowo zaczynali rozumieć pierwsi chrześcijanie. Przeczytaj list do Tytusa 2:11, list do Galatów 3:26-28, list do Efezjan 2:11-19. Czego te wersety uczą nas o powszechnym zasięgu przesłania Ewangelii? Jak w ich świetle jawią się uprzedzenia żywione przez chrześcijan wobec jakiejkolwiek grupy etnicznej? List do Tytusa 2:11. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. List do Galatów 3:26-28. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa, nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. List do Efezjan 2:11-19. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obce przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń, i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Wtorek. 7 sierpnia. Dar Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 10:44-48. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. W Dzieje Apostolskie 10:44-48 ukazany został ważny moment w historii Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Po raz pierwszy jeden z apostołów głosił Ewangelię nieobrzezanym poganom. W przeciwieństwie do chrześcijan wywodzących się ze środowiska zhellenizowanych Żydów apostołowie, podobnie jak judzcy chrześcijanie, nie byli gotowi przyjąć nawróconych z pogaństwa do Kościoła. Ponieważ Jezus był Mesjaszem Izraela, sądzili, że Ewangelię należy głosić wyłącznie Żydom, tak w Judei, jak i poza nią. Uważali, że poganie muszą najpierw przyjąć judaizm, a dopiero potem mogą się stać wyznawcami Jezusa. Mówiąc innymi słowy, byli przekonani, że zanim ktokolwiek stanie się chrześcijaninem, musi najpierw zostać Żydem. Ten sposób myślenia musiał ulec zmianie wśród pierwszych chrześcijan. Dar języków dany Korneliuszowi i jego domownikom został zesłany jako wyraźny i widzialny znak, że powyższy pogląd był błędny, a Bóg nie faworyzuje nikogo, zaś w kwestii zbawienia Żydzi i poganie mają przed nim równy status. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:1-18. Jak zareagował zbór w Jerozolimie na doświadczenie Piotra w Cezarei? I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi mówiąc, poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei, mówiąc, byłem w mieście Joppie i modliłem się, naraz w zachwyceniu miałem widzenie, jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi, zstępowało z nieba, aż dotarło do mnie. Wpatrzywszy się w nie uważnie, zobaczyłem ziemskie czworonogi i dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo niebieskie. Usłyszałem też i głos, który mi powiedział, wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I odrzekłem, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie weszło do ust moich. Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos z nieba, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I stało się to po trzykroć, po czym wszystko znowu zostało wciągnięte do nieba. I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie, wysłani z Cezarei do mnie. I powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych sześciu braci i tak przyszliśmy do domu owego męża. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł, poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem, a on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój. A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Mające długą tradycję żydowskie uprzedzenie wobec pogan doprowadziło chrześcijan w Jerozolimie do skrytykowania Piotra za to, że zasiadał do stołu z ludźmi nieobrzezanymi. Wydaje się, że niektórzy wyznawcy Jezusa bardziej troszczyli się o żydowskie przepisy ceremonialne niż o zbawienie Korneliusza i jego domowników. Być może obawiali się, że jeśli Kościół zerwie z takimi praktykami, będzie to jednoznaczne z wyparciem się żydowskiej wiary, a wówczas chrześcijanie stracą przychylność Boga i narażą się na oskarżenia ze strony wyznawców judaizmu podobne do tych, jakie doprowadziły do zamordowania Szczepana. Nadszedł czas, by Kościół Chrystusa wkroczył w zupełnie nową fazę dzieła. Drzwi, które wielu nawróconych Żydów zamykało przed poganami, miały teraz zostać otwarte. Poganie, którzy przyjęli Ewangelię, mieli być traktowani na równi z uczniami pochodzenia żydowskiego, bez konieczności przestrzegania rytuału obrzezania. Podobnie jak w dniu pięćdziesiątnicy domownicy Korneliusza mówili prawdziwymi obcymi językami, ale nieznanymi im wcześniej. W tym przypadku jednak cel ich zesłania był inny. Jeśli w przypadku apostołów dar miał na celu przede wszystkim rozwój misji Kościoła, to w przypadku domowników Korneliusza był potwierdzeniem, że łaska Boża działa także wśród pogan. Środa. 8 sierpnia. Zbór w Antiochii. Zainspirowany nawróceniem Korneliusza Łukasz na krótko przerywa sprawozdanie ze służby kaznodziejskiej Piotra, by przedstawić początki rozwoju dzieła Ewangelii wśród pogan. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:19-26. Co się stało, gdy niektórzy wyznawcy Jezusa uciekający z Judei dotarli do Antiochii? Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami, ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do usz u zboru w Jerozolimie, wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Ta część 11 rozdziału Dziejów Apostolskich nawiązuje do prześladowań opisanych w 8 rozdziale tej księgi. Podczas gdy opisane wcześniej wydarzenia miały miejsce przede wszystkim w Judei, a także nieco poza nią, to teraz niektórzy chrześcijanie wywodzący się ze zhellenizowanych Żydów zmuszeni opuścić Jerozolimę zanieśli Ewangelię daleko poza granice Judei. Łukasz kieruje szczególną uwagę na Antiochię, duże miasto w Syrii, gdzie uciekinierzy zaczęli głosić przesłanie Żydom i Grekom. Wielu z nich przyjęło nową wiarę. Chrystusowe zlecenie zapisane w Dzieje Apostolskie 1:8 było realizowane przez tych właśnie wyznawców Jezusa wywodzących się ze środowiska hellenistycznych Żydów. To oni stali się prawdziwymi inicjatorami misji wśród pogan. Ze względu na sukces zboru w Antiochii apostołowie w Jerozolimie postanowili wysłać tam Barnabę, aby ocenił sytuację. Dostrzegając wielką okazję głoszenia Ewangelii, Barnaba poszedł do Tarsu po Pawła, czując, że może on być mu wielce pomocny. Barnaba nie pomylił się. W ciągu roku ich wspólnej pracy wielu ludzi usłyszało Ewangelię, w tym w większości byli to poganie. Zapał, z jakim opowiadali o Jezusie Chrystusie, sprawił, że nadano im nazwę chrześcijanie. Fakt, iż nadano im taką nazwę, sugeruje, że została ona wymyślona przez ludzi spoza Kościoła, przypuszczalnie jako przezwisko, jako że wierzący w Jezusa nazywali się wówczas braćmi, uczniami lub świętymi. W czasach, gdy Łukasz pisał Dzieje Apostolskie, nazwa chrześcijanie stała się powszechnie przyjętym określeniem, a Łukasz najwyraźniej nie miał co do niej żadnych zastrzeżeń. Chrześcijanin to wyznawca Chrystusa, człowiek wierzący w Niego. Co oznacza dla Ciebie to, że nazywasz się chrześcijaninem? Co w Twoim życiu świadczy, że jesteś chrześcijaninem? Czym różni się Twoje życie od życia niechrześcijan w sferach działalności, które naprawdę się liczą? Czwartek. 9 sierpnia. Prześladowania ze strony Heroda. Powróciwszy do Judei, spotykamy się z prześladowaniami ze strony króla Heroda, z rozkazu którego ścięto apostoła Jakuba, brata Jana będącego synem Zebedeusza. To samo Herod zamierzał uczynić z Piotrem. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 12:1-4. Czego te wersety uczą nas o wyzwaniach stojących przed Kościołem wczesnochrześcijańskim? Dzieje apostolskie 12:1-4. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni przaśników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Herod, o którym tu mowa, to Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego. Panował on w Judei w latach 40-44. Dzięki swojej pobożności na pokaz zdobył niemałą popularność wśród żydowskich poddanych, a zwłaszcza faryzeuszów. Jego próba pozyskania przychylności niektórych Żydów przez prześladowanie apostołów pasuje, jak ulał, do tego, co wiemy o nim ze źródeł pozabiblijnych. Ponieważ zamordowanie Jakuba wydawało się dobrze służyć celom Agryppy, postanowił on zamordować także Piotra. Piotr został aresztowany i oddany pod straż czterech drużyn po czterech żołnierzy, po jednej drużynie na każdą z czterech nocnych straży. Tak więc Piotr był nieustannie pilnowany przez czterech żołnierzy, przy czym do dwóch z nich był przykuty łańcuchami, a dwaj pozostali strzegli wejścia do celi. Takie nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zostały podjęte w celu uniknięcia tego, co stało się po uwięzieniu Piotra i Jana poprzednim razem. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 12:5-18. Co stało się w odpowiedzi na modlitwy chrześcijan? Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi, trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc, wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego, opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna, imieniem Rodę, aby nasłuchiwać i poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej, oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to, to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia, i rzekł, powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Nocą poprzedzającą dzień planowanej rozprawy i egzekucji Piotra apostoł został ponownie w cudowny sposób uwolniony z więzienia przez anioła. Następnie dowiadujemy się o tym, jak Agryppa umarł w Cezarei. Zobacz Dzieje Apostolskie 12:20-23. A miał on zatarg z Tyryjczykami i Sydończykami, którzy wspólnie przybyli do niego i zjednawszy sobie Blasta, podkomorzego królewskiego, prosili o pokój, ponieważ kraj ich pobierał żywność z ziem królewskich. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę, lud zaś wołał, Boży to głos, a nie ludzki. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu, potem stoczony przez robactwo, wyzionął ducha. Próbowano ustalić przyczynę jego śmierci, zapalenie otrzewnej, choroba wrzodowa, otrucie, ale Łukasz wyraźnie mówi, że król umarł w wyniku Bożego sądu. Jakub został zamordowany, Piotr, ocalony, a Herod, ukarany śmiercią przez Boga. W niektórych przypadkach widzimy działanie sprawiedliwości, a w innych – nie. Czego uczy nas to o niemożliwości znalezienia odpowiedzi na wszystkie nasze pytania i dlaczego musimy przyjmować na wiarę to, czego nie rozumiemy? Piątek. 10 sierpnia. Do dalszego studium. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy kolejny przykład działalności niebiańskich aniołów. W tym przypadku działalności prowadzącej do nawrócenia Korneliusza i jego rodziny. Czytajmy te rozdziały 8, 9 i 10 rozdział Dziejów Apostolskich i zwracajmy na nie szczególną uwagę. Widzimy w nich, że niebo jest znacznie bliżej chrześcijanina, który angażuje się w pracę dla ratowania dusz, niż wielu mogłoby przypuszczać. Nauczymy się z nich także tego, że Bóg traktuje każdego człowieka z jednakowym szacunkiem. A więc każdy powinien traktować bliźniego jako jedno z Bożych narzędzi służących wypełnieniu dzieła Bożego na ziemi. Gdy zbór się modli, sprawa Boża postępuje naprzód, a wrogowie Boga zostają unieszkodliwieni, nawet jeśli Kościół nie jest zupełnie wolny od męczeństwa. Wiara Łukasza w triumf Ewangelii jest w pełni realistyczna i uznaje, że nawet jeśli Słowo Boże nie jest skrępowane, to słudzy Boży mogą czasem cierpieć i być więzieni. Pytania do dyskusji. 1. Korneliusz został opisany następująco, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. 2. To oczywiste, że Duch Boży działał już na Korneliusza długo przed spotkaniem z Piotrem. Czy to możliwe, że jego pobożne życie dało Bogu okazję, by dotrzeć do niego z przesłaniem Ewangelii? Jaka nauka dla nas płynie z tej historii? 2. Omówcie ostatnie pytanie z poniedziałkowej części lekcji i zadajcie sobie następujące pytanie, w jakim kontekście kulturowym, społecznym, etnicznym i politycznym żyjecie i jakie powoduje on napięcia, których chrześcijanie powinni się wyzbyć? Mówiąc innymi słowy, jak jako chrześcijanie możemy wznieść się ponad naszą kulturę i nasze środowisko? 3. Pomimo krzywd wyrządzonych przez Saula jego prześladowcze wysiłki zostały obrócone przez Boga w dobro, uciekinierzy, którzy dotarli do Antiochii, zaczęli głosić ewangeliczne przesłanie Żydom i Grekom. Podczas lekcji podziel się osobistym doświadczeniem dotyczącym cierpienia, które Bóg obrócił później w błogosławieństwo. 4. Jakub był jednym z najbliższych uczniów Jezusa, a mimo to jako pierwszy z 12 apostołów poniósł męczeńską śmierć. Jakie inne przykłady niezawinionego cierpienia ludzi wiernych Bogu znajdujemy w Biblii? Czego powinniśmy się nauczyć z tych przykładów o cierpieniu jako takim?